kolory w druku, od RGB do cmyk, historia druku cyfrowego i sekrety poligrafii. Rozdział 1. Trzęp. Dlaczego kolory w druku to osobny świat? Wyobraź sobie, że spędziłeś godziny projektując piękną ulotkę. Kolory idealne. Głęboka czerwień, soczysta zieleń, elegancki granat. Wysyłasz plik do drukarni. Odbierasz gotowy wydruk. I nagle coś jest nie tak. Czerwień jest zbyt pomarańczowa. Zieleń wyszła prawie żółta. Granat wygląda jak szary. To nie jest awaria drukarni. To jest zderzenie dwóch zupełnie różnych światów. Świata ekranu i świata druku. Witaj we fascynującym, choć często frustrującym świecie kolorów drukarskich. Każdy, kto kiedykolwiek oddał projekt do druku bez odpowiedniego przygotowania, wie, czym jest to uczucie zawodu. A jednak rozwiązanie jest prostsze niż myślisz. Wystarczy zrozumieć kilka fundamentalnych zasad, którym poświęcona jest ta właśnie książka. Kolory, które widzisz na ekranie komputera, tabletu czy smartfona, są produkowane przez światło. Twój monitor świeci, dosłownie emituje fotony w trzech barwach, czerwonej, zielonej i niebieskiej. Mieszając je w różnych proporcjach, uzyskujesz pełną gamę kolorów tęczy i wiele odcieni, których oczy ludzkie w ogóle nie potrafią rozróżnić na ekranie, ale mózg je rejestruje jako przyjemne i nasycone. To jest model RGB, od angielskich słów red, green, blue. Papier natomiast nie świeci. Papier odbija światło. Kiedy kładziesz tusz na papierze, ten tusz pochłania część widma świetlnego i odbija resztę. To, co widzisz jako kolor, to to, czego tusz nie pochłonął. Dlatego w druku pracujemy zupełnie inaczej. Zamiast dodawać kolory ze świecącego źródła, odejmujemy je od białego papieru za pomocą barwnych atramentów. I to właśnie jest esencja modelu cmyk. Ta fundamentalna różnica fizyczna między emitowaniem a odbijaniem światła jest korzeniem wszystkich problemów, z którymi spotykają się graficy i projektanci na całym świecie każdego dnia. I nie jest to problem nowy. Historia prób opanowania kolorów w druku sięga setek lat, a komputerowa rewolucja poligraficzna, choć miała uprościć sprawy, w pewnym sensie je skomplikowała, bo dała w ręce zwykłych ludzi narzędzia, które dawniej były wyłącznie domeną wyszkolonych specjalistów. W tej książce przejdziemy przez całą tę historię. Dowiemy się, jak powstawały pierwsze systemy opisu kolorów, jak druk komputerowy zmienił oblicze poligrafii, jakie są różnice między głównymi modelami kolorowymi, co oznaczają tajemnicze skróty takie jak ICC, LAB czy SpotColor i dlaczego Twój projekt może wyglądać inaczej w drukarni offset niż w drukarni cyfrowej. Zacznijmy więc od samego początku, od pytania, czym właściwie jest kolor. Kolor to iluzja. To sposób, w jaki ludzki mózg interpretuje fale elektromagnetyczne o określonej długości. Nie ma czegoś takiego jak czerwień istniejąca obiektywnie w naturze. Jest tylko promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali około 700 nanometrów, które Twoje oko odbiera za pomocą komórek stożkowych i przekazuje do mózgu jako odczucie zwane czerwienią. Inne zwierzęta tę samą falę mogą widzieć jako zupełnie inny kolor, albo nie widzieć jej wcale. To ma ogromne znaczenie dla druku, bo oznacza, że żaden system reprodukcji koloru, ani ekran, ani drukarka, nie jest w stanie odtworzyć wszystkich kolorów, jakie człowiek może zobaczyć. Zawsze mamy do czynienia z pewnym przybliżeniem, pewnym gamut, jak mówią specjaliści, czyli zakresem kolorów, które dane urządzenie lub medium jest w stanie odtworzyć. I to jest właśnie serce tej opowieści, nieustanna walka poligrafów, naukowców, inżynierów i artystów o to, żeby kolory wyglądały tak, jak powinny, bez względu na to, czy patrzysz na monitor, na wydruk na papierze kredowym, na nadruk na tkaninie, czy na etykietę na butelce wina. Ta walka trwa od stuleci i nadal jej koniec nie jest widoczny. Rozdział 2. Narodziny cmyk. Historia czterech kolorów, które zmieniły druk. Żeby zrozumieć, skąd wzięło się cmyk, musimy cofnąć się daleko przed erę komputerów, aż do XX wieku, kiedy naukowcy i drukarze zaczęli rozumieć, w jaki sposób ludzkie oko postrzega kolor. Wszystko zaczęło się od teorii trójchromatycznej opracowanej przez Thomasa Junga w 1802 roku i rozszerzonej przez Hermanna von Helmholtza w połowie XIX wieku. Teoria ta mówiła, że ludzkie oko ma trzy typy receptorów, czułych na światło czerwone, zielone i niebieskie. Każdy inny kolor, który widzimy, jest kombinacją tych trzech bodźców. To było rewolucyjne odkrycie, bo oznaczało, że wystarczy mieszać tylko trzy kolory, żeby odtworzyć prawie całe spektrum widzialne. Pierwsze próby druku trójkolorowego podjął Niemiec Jakob Christoph Leblon już w 1710 roku. Leblon odkrył, że mieszając żółtą, czerwoną i niebieską farbę, można uzyskać szeroką gamę kolorów. Drukował obrazy nakładając kolejne płytki miedziane, każda pokryta jedną farbą. Rezultaty były imponujące jak na tamte czasy, ale nieprecyzyjne. Kolory były nudne, a czerń trudna do uzyskania. I tu pojawia się kluczowy problem, który do dziś jest sercem systemu CMYK. Teoretycznie, mieszając cyjan, magentę i żółtą w proporcjach 100% każdej, powinniśmy uzyskać głęboką, absolutną czerń. W praktyce jednak dostajemy brzydki, szaro-brązowy kolor. Farby drukarskie nie są doskonałe. Mają zanieczyszczenia, niedoskonałości pigmentowe. I właśnie dlatego do modelu CMYK dodano czwarty kolor, czarny, oznaczony literą K, od angielskiego słowa key, czyli klucz. Czarny jako key, a nie blask, to jedna z największych zagadek poligrafii, o którą pytają studenci grafiki na całym świecie. Istnieją dwie teorie. Pierwsza mówi, że użyto K zamiast B, żeby nie mylić z blue, niebieskim z modelu RGB. Druga, bardziej romantyczna teoria głosi, że tradycyjnie w drukarstwie offsetowym czarna płyta drukarska była nazywana płytą kluczową, bo to ona nadawała kontur i ostrość obrazowi, stanowiąc swoisty szkielet dla pozostałych kolorów. Prawdopodobnie obie te teorie mają swoje ziarna prawdy. Współczesna forma CMYK jako standardu drukarskiego wykrystalizowała się w drugiej połowie XX wieku razem z rozwojem druku offsetowego. Druk offsetowy, dominująca technika poligraficzna przez większość X wieku, operuje na zasadzie przenoszenia farby przez metalową płytę na gumową wałek, a z niego dopiero na papier. W tej technice cztery kolory CMYK nakładane są w kolejnych przejściach, najpierw cyjan, potem magenta, potem żółty, na końcu czarny. Każdy kolor drukowany jest przez osobną płytę. Cyjan, magenta, żółty i czarny, te cztery kolory to nieprzypadkowy wybór. To wynik lat eksperymentów z pigmentami i farmaceutami, którzy szukali barwników możliwie wiernie pokrywających swoje zakresy widma. Cyjan pochłania czerwień, przepuszczając zielony i niebieski. Magenta pochłania zieleń, przepuszczając czerwony i niebieski. Żółty pochłania niebieski, przepuszczając czerwony i zielony. Razem, nakładając się na biały papier, mogą odtworzyć ogromną gamę kolorów w modelu subtraktywnym. Słowo subtraktywny jest tu kluczowe. W druku nie dodajemy koloru, odejmujemy go od bieli. Biały papier odbija pełne spektrum światła słonecznego. Każda warstwa farby pochłania część tego spektrum. Im więcej farby, tym mniej odbijanego światła, tym ciemniejszy efekt. Czerń to maksymalne pochłonięcie. Wszystkie trzy farby naraz, plus czarna płyta dla perfekcji. To jest zupełne przeciwieństwo tego, co dzieje się na ekranie. Ekran zaczyna od czerni, włączone piksele świecą, wyłączone są czarne. Dodając światło czerwone, zielone i niebieskie, zbliżamy się do bieli. To jest model addytywny. I właśnie ta fundamentalna różnica między addytywnym RGB a subtraktywnym CMYK jest źródłem całej złożoności pracy z kolorem między ekranem a drukiem. Historia standaryzacji CMYK to fascynująca opowieść o tym, jak przemysł poligraficzny przez dekady walczył o spójność. Każda drukarnia miała swoje farby, swoje kalibracje, swoją interpretację tego, czym jest idealny CMYK. Żaden nadruk w jednej drukarni nie wyglądał tak samo jak w drugiej. Projekt wydrukowany w Warszawie wyglądał inaczej niż ten sam projekt wydrukowany w Berlinie czy Nowym Jorku. Dopiero pojawienie się komputerów i standardów zarządzania kolorem, takich jak profile ICC opracowane przez International Color Consortium w latach 90. przyniosło możliwość prawdziwej standaryzacji. Profile ICC to pliki opisujące dokładnie, jak konkretna drukarnia, konkretny papier i konkretne farby odwzorowują kolory. Wysyłasz projekt z przypisanym profilem ICC, drukarnia wie, jak go interpretować i druk jest przewidywalny. Ale do tego dojdziemy w późniejszym rozdziale. Najpierw musimy zrozumieć, jak rewolucja komputerowa w ogóle trafiła do świata druku i jak zmieniła wszystko bezpowrotnie. Rozdział 3. Rewolucja DTP, gdy komputer wszedł do drukarni. Rok 1985. W biurach drukarni na całym świecie typografowie z 10-letnim doświadczeniem ręcznie składają litery, montażyści przycinają klisze, kolorowi specjaliści pracują latami, żeby opanować tajniki separacji barwnej. Praca jest skomplikowana, powolna i wymaga prawdziwych mistrzów swojego fachu. A w tym samym roku małej firmie w Dolinie Krzemowej, Paul Brainerd zakłada spółkę Aldus Corporation i wypuszcza program o nazwie Pagelmaker. Jednocześnie Apple wprowadza drukarkę Laser Writer. Adobe wydaje PostScript, język programowania stron drukarskich. I świat poligrafii, który przez 100 lat był wąską, elitarną dziedziną rzemiosła, nagle staje otworem przed każdym, kto ma dostęp do komputera Macintosh. To był trzęsienie ziemi. Desktop publishing, komputerowy skład i przygotowanie do druku zmieniło branżę poligraficzną bardziej niż cokolwiek od czasu Gutenberga. Dosłownie, Steve Jobs rozumiał znaczenie typografii. Na Reedzie College audytował kurs kaligrafii, który, jak sam opowiadał wielokrotnie, tnął w niego pasję do pięknych krojów pisma. Kiedy projektował pierwsze Macintosze, zadbał o to, żeby miały wbudowaną obsługę czcionek z prawdziwego zdarzenia. To nie był przypadek. PostScript, język opracowany przez Adobe przez Johna Warnock i Charlesa Geschkego, był absolutnym przełomem. Był to język programowania opisujący strony drukarskie w sposób matematyczny, rozdzielczościowo niezależny. Co to oznacza w praktyce? Że ten sam plik PostScript można było wysłać do drukarki biurowej produkującej wydruk 500 punktów na cal i do naświetlarki filmowej produkującej film 1200 czy 2400 punktów na cal i projekt wyglądał tak samo ostro. Linie krzywe, teksty, ilustracje, wszystko matematycznie precyzyjne w dowolnej rozdzielczości. Dla przemysłu poligraficznego było to nie do przecenienia. Wcześniej materiały do druku powstawały jako fizyczne klisze fotograficzne, montowane ręcznie, poprawiane skalpelami i taśmami korekcyjnymi. Teraz można było to robić na ekranie komputera. Pagelmaker był pierwszym programem do składu stron. Pozwalał łączyć tekst i obrazy na ekranie i wydrukować gotową stronę wprost z komputera. W połowie lat 80. była to absolutna magia. Gazetki szkolne, biuletyny, małe firmy, nagle każdy mógł być wydawcą. Nakłady do druku nie musiały być już ogromne, bo koszt przygotowania był tak niski. Wkrótce potem pojawił się konkurent, który zdominował rynek profesjonalny na ponad dekadę. Gwark Express. Program ten przez lata 90. był absolutnym standardem w agencjach reklamowych, wydawnictwach i studiach graficznych. Wymagający, ale potężny, prawdziwi specjaliści DDP pracowali właśnie na Gwarku. Ale rewolucja nie zatrzymała się na tekście. Adobe Photoshop pojawił się w 1990 roku i zmienił obrabianie zdjęć tak samo, jak Pagelmaker zmienił skład. Nagle retusz fotografii, korekta kolorów, montaże. Wszystko to stało się dostępne na ekranie komputera bez konieczności posiadania ciemni fotograficznej. A w 1987 roku Adobe wydało Illustrator, program do grafiki wektorowej, który stał się standardem dla ilustratorów i projektantów logo. I tu pojawił się problem, który gnębił branżę przez kolejne lata. Wszystkie te programy, Photoshop, Illustrator, Gwark Express, pracowały domyślnie w RGB, bo monitory działają w RGB. Ale druk wymaga cmyk i konwersja między tymi modelami to nie jest prosta operacja matematyczna, to złożone przeliczenie zależące od właściwości farb, papieru i urządzenia drukującego. Projektanci przesyłali pliki w RGB. Drukarnie otrzymywały je i musiały konwertować do cmyk. I każda drukarnia robiła to po swojemu, na swoim sprzęcie, według własnych profili. Wyniki były nieprzewidywalne. Kolory wychodzące z druku różniły się od tego, co projektant widział na ekranie. Klienci byli niezadowoleni, drukarnie winiły projektantów, projektanci winili drukarnie. Paradoks rewolucji DTP polegał na tym, że dała wszystkim możliwość tworzenia, ale jednocześnie oderwała tworzenie od rzeczywistości druku. Profesjonalni typografowie i montażyści, którzy odeszli z branży, zabrali ze sobą wiedzę o tym, jak naprawdę działają kolory w poligrafii. Ich następcy, młodzi graficy uczący się na komputerach, często tej wiedzy nie mieli, ale rynek się dostosował. Pojawił się Acrobat i format PDF, który zamykał cały projekt w jeden plik z osadzonymi czcionkami i profilami kolorów. Pojawiły się standardy prefictingu, automatycznej kontroli pliku przed drukiem. Pojawiły się profile ICC, o których powiem więcej za chwilę. I pojawił się InDesign, program Adobe z 1999 roku, który ostatecznie wyparł Gwark Express i stał się nowym standardem branży. InDesign od początku był projektowany z myślą o profesjonalnym przepływie pracy drukarskiego. Zarządzanie kolorem, separację cmyk, transparentności, wszystko zintegrowane i przemyślane. Rewolucja DTP trwała i trwa nadal, ale jej bóle wzrostowe, te dziesięciolecia, kiedy nikt do końca nie wiedział, jak poprawnie przygotować plik do druku, były szkołą, z której cała branża poligraficzna musiała wyjść wzbogacona o nową wiedzę. Rozdział 4. Pantone. Historia jednego człowieka, który poukładał kolory świata. Jest rok 1956. W małej firmie reklamowej w New Jersey, należącej do braci Mervina i Jessego Levineów, pojawia się nowy, młody pracownik. Ma na imię Lawrence i właśnie skończył studia na Hofstra University. Zatrudniono go jako kogoś w rodzaju człowieka od wszystkiego. Miał pomagać w drukarni, mieszać farby, pilnować zamówień. Lawrence obserwuje i zauważa coś, co wydaje mu się absurdalne. Kiedy klient zamawia plakat w konkretnym odcieniu czerwieni, drukarz mieszający farbę robi to z pamięci. Kiedy za tydzień przychodzi kolejne zamówienie na ten sam kolor, drukarz miksa farbę znowu, jest ona trochę inna. Inne proporcje, inna temperatura, inny nastrój drukarza. Dwa wydruki z jednej kampanii reklamowej mają dwa różne odcienie. To jest problem, który Lawrence Herbert zaczyna rozwiązywać. Jest 1963 rok, kiedy oficjalnie skupuje firmę i przedstawia światu system, który zmieni poligrafię na zawsze. Pantone Matching System, znany jako PMS. Idea była prosta jak geniusz. Zamiast zostawiać kolor interpretacji każdego drukarza, Lawrence stworzył wzornik, fizyczną książeczkę z wydrukowanymi próbkami kolorów. Każdy kolor miał unikalny numer, każdy kolor miał precyzyjną recepturę. Ile procent tej farby, ile tamtej, jakie proporcje. Drukarz w Nowym Jorku i drukarz w Los Angeles, pracując według tej samej recepty Pantone, produkowali ten sam kolor. Pantone 485C to konkretna, zdefiniowana czerwień. Pantone 285C to konkretna niebieska. Jeśli klient mówi do drukarza, chce Pantone 485C, to nie ma miejsca na interpretację, nie ma miejsca na błąd. Recepta jest zapisana, farba jest przygotowana zgodnie z receptą, wynik jest przewidywalny. System Pantone trafił w tak dokładnie zidentyfikowaną potrzebę branży, że błyskawicznie stał się standardem. W ciągu kilku lat wzorniki Pantone leżały na biurkach projektantów, w drukarniach, w agencjach reklamowych na całym świecie. To był prawdziwy język koloru. Pierwszy prawdziwy język, którym mogli porozumiewać się wszyscy uczestnicy procesu druku. Dziś wzorniki Pantone zawierają ponad 3000 kolorów, a firma jest symbolem branży. Ale to, co zaczął Lawrence Herbert w małym studiu drukarskim w New Jersey, to nie tylko zestaw próbek. To była standaryzacja, która uratowała komunikację wizualną. System Pantone to tak zwane kolory spotowe, spot colors po angielsku. W odróżnieniu od cmyk, gdzie każdy kolor jest mieszany z czterech podstawowych atramentów podczas druku, kolor spotowy to gotowa farba, wymieszana fabrycznie według recepty, nakładana jako osobna, piąta, szósta albo siódma warstwa na papier. Efekt jest niezrównany, głębokość, nasycenie i precyzja, której cmyk nie jest w stanie osiągnąć. Pomyśl o złocie. Złoty kolor w cmyk to kombinacja żółtego i magenty z odrobiną czarnego. Wychodzi z tego jakiś brunatnawy kolor, który wyobraźni o złocie niespecjalnie odpowiada. Natomiast Pantone 871C to prawdziwa złota farba z metalicznym pigmentem, która na papierze błyszczy i świeci. To jest coś, czego żadna kombinacja cmyk nie osiągnie. To samo z kolorem białym. Cmyk nie ma białego, biel to brak farby, to kolor papieru, ale na ciemnym papierze, na tekturze, na materiale, biały kolor Pantone 9003C nakłada się jako osobna warstwa i daje wyraźną, kryjącą biel. Kolory neonowe, fluorescencyjne, metaliczne, kolory o specjalnych właściwościach optycznych, to wszystko jest możliwe dzięki systemowi spotowemu. Dlatego wysokobudżetowe projekty brandingowe często używają Pantone zamiast albo obok cmyk. Logo Coca-Cola jest drukowane w Pantone Red 485. Fioletowy Cadbury to Pantone 2685C. Błękit Tiffany to Pantone 1837. Numer nadany na pamiątkę roku założenia firmy biżuteryjnej. Pantone to jednak nie tylko wzorniki. W 2000 roku firma zrobiła coś zupełnie innego. Ogłosiła inaugurację dorocznej tradycji wyboru koloru roku. Pantone Color of the Year stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych trendów w świecie mody, designu i marketingu. Kolor roku podchwytują producenci farb, projektanci mebli, domy mody. To fenomen kulturowy, który urósł z potrzeby marketingowej, ale odzwierciedla też prawdziwe trendy estetyczne współczesności. W 2019 roku kolorem roku był Living Coral, ciepły, koralowy róż nawiązujący do tropikalnych raf. W 2020 Classic Blue, spokojny, głęboki granat, który miał przynosić uspokojenie w niespokojnych czasach. W 2021 dwa kolory jednocześnie, Illuminating i Ultimate Gray, optymistyczna żółć i spokojna szarość, razem symbolizujące wytrzymałość i nadzieję po pandemii. Ale Pantone to też kontrowersje. Firma stworzyła monopol, jej wzorniki są praktycznym wymogiem w branży, a kosztują setki, czasem tysiące dolarów rocznie. Wzorniki trzeba odnawiać co roku, bo farby na starych egzemplarzach blakną, a nowe kolory są dodawane. Niektórzy projektanci traktują to jako wymuszenie. Inni uznają to za normalny koszt profesjonalnego narzędzia. I jest jeszcze kwestia relacji Pantone z Adobe. W 2022 roku Pantone zakończyło bezpłatne partnerstwo z Adobe i teraz w Photoshopie czy Illustratorze, by korzystać z pełnych bibliotek kolorów Pantone, trzeba płacić osobną subskrypcję. Branża była oburzona. Nagle kolory, z których projektanci korzystali od dekad, zostały zapalem. To pokazuje, jak bardzo jeden system stał się nieodzowny i jak ta nieodzowność może być wykorzystana komercyjnie. Ale mimo wszystko, dziedzictwo Lawrence'a Herberta jest nieocenione. Tworzył język, którym przemawia cały świat kolorów druku. Rozdział 5. Profile ICC i zarządzanie kolorem, jak ujarzmić chaos barw. Wyobraź sobie, że budujesz dom. Zamawiasz drewno u stolarza, mówisz mu, że chcesz drzwi wysokie na 2 metry, ale twój metr jest nieco inny od jego metra i metr architekta jest jeszcze inny. Każdy ma swój metr, każdy mierzy po swojemu i w efekcie drzwi nie pasują do ścieżnicy. Dokładnie tak przez całe lata działały kolory w przemyśle drukarskim. Każde urządzenie, monitor, aparat fotograficzny, skaner, drukarka, prasa offsetowa miało swój własny sposób interpretowania i odtwarzania kolorów. Czerwień na monitorze Sony wyglądała inaczej niż na monitorze Dell. Zdjęcie wyeksportowane z Canona wyglądało inaczej niż to samo zdjęcie z Nikona. I to samo cmyk w jednej drukarni wyglądało inaczej niż w drugiej. Potrzebny był wspólny metr. I tym metrem stały się profile ICC. ICC to skrót od International Color Consortium, organizacji założonej w 1993 roku przez 8 gigantów przemysłu technologicznego: Adobe, Aqua, Apple, Kodak, Microsoft, Silicon Graphics, Sun Microsystems i Teledent. Ich cel był jeden – stworzyć otwarty standard opisywania charakterystyki kolorystycznej urządzeń w sposób, który może być interpretowany przez każde oprogramowanie na każdym systemie operacyjnym. Format pliku ICC profilu jest bardzo elegancki w swoim pomyśle. Każdy profil zawiera mapowanie z przestrzeni kolorów danego urządzenia do tak zwanej profile Connection Space, czyli PCS, niezależnej przestrzeni kolorów, która jest oparta na postrzeganiu przez ludzkie oko. Tą przestrzenią jest zwykle CIE Lab lub CIE XYZ. CIE to Commission Internationale de Lettrage, Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa, która jeszcze w 1931 roku opracowała matematyczny model ludzkiego postrzegania koloru. CIE Lab, bo tak najczęściej mówimy, to trójwymiarowa przestrzeń kolorów, gdzie jedna oś opisuje jasność od czerni do bieli, a dwie pozostałe opisują chrominancję, oś A od zieleni do czerwieni, oś B od niebieskiego do żółtego. Każdy kolor widoczny dla człowieka ma swoje unikalne miejsce w tej przestrzeni. Dlaczego to jest genialne? Bo CIE Lab jest perceptualnie równomierny, to znaczy, że taka sama odległość matematyczna między dwoma punktami w tej przestrzeni odpowiada takiej samej różnicy wizualnej, jaką ludzkie oko postrzega. Żaden monitor ani drukarka nie jest w stanie odtworzyć całego CIE Lab. Każde urządzenie ma swój gamut, czyli podjakres kolorów, które jest w stanie wytworzyć. Profil ICC jest jak słownik. Dla każdego koloru w gamutie urządzenia mówi, ten kolor wygląda tak i tak w CIE Lab. Kiedy chcemy skonwertować obraz z przestrzeni jednego urządzenia do przestrzeni innego, system zarządzania kolorem korzysta z obu profili. Patrzy, jak kolor A jest opisany w profilu urządzenia źródłowego, szuka go w CIE Lab, a potem szuka najbliższego odpowiednika w profilu urządzenia docelowego. W praktyce wygląda to tak. Masz zdjęcie wykonane aparatem Canon EOS, który ma swój profil ICC. Otwierasz je na monitorze skalibrowanym zgodnie z profilem Adobe RGB 1998. System zarządzania kolorem Photoshopa automatycznie konwertuje kolory z sRGB aparatu do Adobe RGB monitora i widzisz obraz, jak powinien wyglądać, a nie jak monitor interpretuje go po swojemu. Standardowe profile, które warto znać, to przede wszystkim sRGB. Najpopularniejszy profil dla treści ekranowych i internetu, stosunkowo wąski gamut, ale uniwersal kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami. Adobe RGB 1998, szerszy gamut, szczególnie w zakresie zieleni i cyjanu, używany w profesjonalnej fotografii i grafice przygotowanej do druku. Profoto RGB, ogromny gamut, obejmujący większość kolorów widzialnych przez człowieka, używany przez fotografów do archiwizacji. Po stronie druku mamy profile takie jak Fogra 39, Fogra 51 czy Pezocate V3. To standardowe profile dla europejskiego druku offsetowego na papierze kredowym. Każdy z nich opisuje, jak farby cmyk w typowej europejskiej drukarni offsetowej odtwarzają kolory na różnych rodzajach papierów. Kiedy oddajesz plik do profesjonalnej drukarni, powinnaś osadzić w nim profil ICC odpowiedni dla danej technologii druku. Drukarnia używa tego profilu do skalibrowania swojego sprzętu. Jeśli profil jest dobry i urządzenie jest skalibrowane, wydruk wyjdzie taki, jak zaplanowałaś. Soft Proofing to kolejna niesamowita możliwość. W Photoshopie możesz włączyć symulację wydruku. Program używa profilu ICC drukarni i symuluje na ekranie, jak będzie wyglądał gotowy wydruk. To nie jest idealna symulacja, bo monitor świeci, a papier odbija, ale jest bardzo blisko. Dobry, skalibrowany monitor z szerokim gamutem, wyświetlający Soft Proof, może zaoszczędzić setek złotych na próbnych odbitkach. Musimy też powiedzieć o zamiarach renderowania, bo to pojęcie często wprawia ludzi w zakłopotanie. Co się dzieje z kolorem, który mieści się w gamucie monitora, ale nie mieści się w gamucie drukarki? Ten kolor jest poza zasięgiem, out of gamut. Są cztery strategie, zwane rendering intense, do obsługi takiej sytuacji. Perceptual intense stara się zachować wizualne relacje między wszystkimi kolorami, nawet kosztem przesunięcia kolorów mieszczących się w gamucie. Saturacja intense maksymalizuje nasycenie, nie dbając specjalnie o dokładność. Relative colorimetric intense przycina kolory spoza gamutu do najbliższego mieszczącego się w gamucie, z korektą białego punktu. Absolute colorimetric robi to samo, ale bez korekcji białego punktu, przydatny przy symulacji jednej drukarki na innej. Dla większości prac, a szczególnie zdjęć, najlepszy jest perceptual lub relative colorimetric. Dla logo i grafik wektorowych, gdzie precyzja konkretnych kolorów jest ważniejsza niż ogólne relacje tonalne, często lepszy jest relative colorimetric. Cały ten system działa tylko wtedy, kiedy wszystkie urządzenia są skalibrowane i mają aktualne profile. Monitor należy kalibrować regularnie, co kilka tygodni dla pracy profesjonalnej, za pomocą specjalnych kolorometrów jak iSlite i 1Display lub DataColor Spider. Bez kalibracji monitora, zarządzanie kolorem jest ćwiczeniem z fikcji. Rozdział 6. Offset kontra cyfrowy. Dwie filozofie druku. Jest rok 1990. Cel: wydrukować 500 wizytówek. Idziesz do drukarni. Pracownik przyjmuje zecenie, wysyła projekt do działu przygotowalni, tam robi się separacje barwne, naświetla się filmy, z filmów robi się płyty metalowe, płyty trafiają na prasę drukującą, prasa jest nastawiana, kalibrowana, robi się odbitki próbne, zatwierdza klienta i dopiero wtedy zaczyna się właściwy druk. Ten proces przygotowania, zwany makietowaniem i ustawieniem prasy, kosztuje podobnie, czy drukujesz 100 egzemplarzy, czy milion. Dlatego druk offsetowy dla małych nakładów był zawsze nieekonomiczny. Teraz jest rok 2010. Cel: wydrukować 500 wizytówek. Wysyłasz PDF do drukarni cyfrowej online. Plik trafia prosto do drukarki cyfrowej. Bez płyt, bez filmów, bez przygotowalni. 2 godziny później wizytówki są gotowe. To jest rewolucja, którą druk cyfrowy zafundował przemysłowi poligraficznemu. Druk offsetowy i druk cyfrowy to nie są lepszy i gorszy wariant tego samego. To dwie zupełnie różne filozofie, zoptymalizowane do różnych zastosowań. Druk offsetowy opiera się na fizycznych płytach drukarskich, arkuszach metalowych, zwykle aluminiowych, na których wytrawiany jest obraz. Farba jest nanoszona na płytę, która oddaje ją na gumowy cylinder pośredni, stąd nazwa offset, przeniesienie, a z niego dopiero na papier. Każdy kolor cmyk ma osobną płytę. Każda prasa offsetowa to ogromna maszyna, często kilkudziesięciometrowa, z wieloma stacjami farb, precyzyjnymi mechanizmami prowadzenia papieru i systemami suszenia. Koszty stałe druku offsetowego są bardzo wysokie. Stworzenie płyt, ustawienie maszyny, odbitki próbne, ale koszt każdego kolejnego egzemplarza jest minimalny. Im większy nakład, tym bardziej opłaca się offset. Dla nakładu 5000 sztuk i więcej, offset jest zazwyczaj ekonomicznie nie do pobicia. Ale jest coś, czego druk cyfrowy nie może naśladować. Jakość koloru w druku offsetowym jest zupełnie wyjątkowa. Farby offsetowe mają inne właściwości niż tonery czy atramenty. Głębia czerni offsetowej, nasycenie kolorów, odwzorowanie gradientów to jest inny poziom niż standardowy druk cyfrowy. I oczywiście kolory specjalne, o których mówiliśmy przy Pantone, lakier UV, tłoczenia, złocenia, farby metaliczne i fluorescencyjne to domena druku offsetowego i uzupełniających go technik wykończeniowych. Druk cyfrowy eliminuje etap tworzenia płyt. Dane cyfrowe trafiają bezpośrednio do urządzenia drukującego. Technologicznie druk cyfrowy może działać na zasadzie atramentowej, laserowej lub różnych kombinacji. Wielkoformatowe drukarki atramentowe, drukarki laserowe, systemy druku elektrograficznego jak Xerox Ingen czy HP Indigo, to wszystko jest druk cyfrowy. HP Indigo zasługuje na osobną wzmiankę, bo jest szczególna. Indigo używa specjalnych atramentów elektrograficznych zwanych elektroink, które pod wieloma względami dają wyniki bliższe drukowi offsetowemu niż standardowemu cyfrowemu. Kolory są głębsze, detale ostrzejsze, a co ważne, Indigo może drukować kolory Pantone ze specjalnych tuszów. To sprawiło, że HP Indigo stało się popularnym wyborem dla krótkich nakładów opakowań i etykiet, gdzie liczy się zarówno jakość, jak i elastyczność. Druk cyfrowy ma natomiast zaletę, której offset nigdy nie dorówna. Zmienne dane. Variable Data Printing, VDP, pozwala drukować każdy egzemplarz inaczej. Każda ulotka może mieć inne imię, inny adres, inny kod QR, inną ilustrację dostosowaną do odbiorcy. To jest niemożliwe w druku offsetowym, gdzie płyta jest stała. Personalizowane katalogi, direct mailing z imieniem i nazwiskiem odbiorcy, karty lojalnościowe z indywidualnymi kodami to naturalny teren druku cyfrowego. Następuje też konwergencja obu technologii. Hybryda offset cyfrowy to kierunek, w którym zmierza branża. Offset drukuje na dużych nakładach stałe elementy, tło, strukturę strony, elementy brandingowe. Następnie arkusze przechodzą przez cyfrową głowicę drukującą, która doda zmienne dane, imiona, kody, personalizowane treści. To daje najlepsze z obu światów, ekonomię offsetu i elastyczność cyfrówki. Gdzie używać czego? To zależy od kilku zmiennych. Nakład powyżej 5000 sztuk, wymagający zachowania spójności kolorów i możliwości obróbki specjalistycznej, offset. Krótkie nakłady od 1 do kilku tysięcy sztuk, szybki termin realizacji, personalizacja, prototypy, cyfrowka. Druk wielkoformatowy, plakaty, banery, wystawy to prawie zawsze wielkoformatowe drukarki atramentowe, odzież i tekstylia, druk sublimacyjny lub druk bezpośredni na tkaninach. Wybór technologii druku jest pierwszą i najważniejszą decyzją, jaką projektant i klient muszą podjąć razem. I to od tej decyzji zależą wszystkie kolejne, jak i profil kolorów, jak i format pliku, jakie parametry przygotowania. Dlatego dobra współpraca z drukarką zaczyna się od rozmowy o tym, gdzie i jak projekt będzie drukowany, zanim jeszcze zaczniemy projekt tworzyć. Rozdział 7. Druk UV i sublimacja. Kolory na każdej powierzchni. Kiedyś druk oznaczał papier. Teraz druk oznacza niemal wszystko: szkło, metal, drewno, plastik, tekstylia, ceramikę, skórę, piankę. I to nie jest przesada. Dwie technologie sprawiły, że kolory mogą trafić dosłownie na każdą powierzchnię, druk UV i druk sublimacyjny. Druk UV to prawdziwa rewolucja ostatnich dwóch dekad. Nazwa pochodzi od promieniowania ultrafioletowego, które jest kluczowym elementem procesu. W klasycznym druku atramentowym atrament wsiąka w podłoże lub wyparowuje i wysycha. To oznacza, że można drukować tylko na materiałach chłonnych, papierze, tekturze, tkaninach. Materiały takie jak szkło, metal, tworzywa sztuczne czy kamień nie wchłaniają niczego, więc zwykły atrament po prostu by z nich spłynął. Atramenty UV zawierają specjalne związki chemiczne zwane fotoinicjatorami. Kiedy głowica drukująca nanosi atrament na powierzchnię, natychmiast nad tą powierzchnią przechodzi lampa UV lub dioda LED emitująca promieniowanie ultrafioletowe. Fotoinicjatory reagują na to promieniowanie w ułamku sekundy, łańcuchy polimerowe łączą się i atrament niemal natychmiastowo utwardza się w twardą, plastikową warstwę. Nie wsiąka, nie wyparowuje, polimeryzuje i przywiera do powierzchni. Efekty są spektakularne. Na szkle, precyzyjne, pełnokolorowe nadruki, które są twarde, odporne na zarysowania i nie blakną. Na metalu, grafiki o głębi i nasceniu kolorów niemożliwym do osiągnięcia innymi metodami. Na drewnie, realistyczne tekstury, fotografię, ilustracje. Na kamieniu naturalnym, trwałe nadruki dekoracyjne. Na skórze, niestandardowe wzory i kolory. Na folii, znaki, etykiety, reklamy. I jest jeszcze coś, co czyni druk UV naprawdę wyjątkowym, możliwość nadruku białego. W standardowych drukarkach atramentowych nie ma białego atramentu, bo biel pochodzi od podłoża. W druku UV biały atrament jest osobną warstwą, którą można nanosić pod kolorami, nad kolorami lub samą, jako grafikę na ciemnym tle. Na czarnym akrylu, biały napis. Na ciemnym metalu, jasna, kontrastowa grafika. To otwiera zupełnie nowe możliwości. A potem jest efekt 3D, czyli relief. Niektóre drukarki UV pozwalają na nakładanie wielu warstw atramentu jedna na drugą, tworząc wypukłe struktury powierzchniowe. Logo wytłoczone na wizytówce, faktura imitująca tłoczenie, wypukłe elementy dekoracyjne. Wszystko to można zrobić bez tradycyjnych narzędzi introligatorskich, tylko za pomocą wielokrotnego przejścia głowicy UV. Grubość warstwy może sięgać kilku milimetrów. Druk sublimacyjny to natomiast technologia oparta na zupełnie innym zjawisku fizycznym. Sublimacja to przemiana substancji ze stanu stałego bezpośrednio w gazowy, z pominięciem stanu ciekłego. Lód suchy, czyli stały dwutlenek węgla, sublimuje w temperaturze pokojowej. Barwniki sublimacyjne robią to w temperaturze od 180 do 230 stopni Celsjusza. Proces działa tak. Drukujesz grafikę odwróconą lustrzanie na specjalny papier transferowy za pomocą atramentów sublimacyjnych. Kładziesz ten papier na materiał, który chcesz ozdobić, najczęściej tkaninę poliestrową lub przedmiot pokryty specjalną powłoką polimerową. Dociskasz gorącą prasą. Barwniki przechodzą w gaz i wnikają w strukturę włókien lub powłoki polimerowej. Kiedy temperatura spada, barwniki z powrotem stają się ciałem stałym, ale teraz są wewnątrz materiału, nie na jego powierzchni. To jest kluczowa różnica między sublimacją a innymi technikami. Kolor w sublimacji nie jest warstwą leżącą na tkaninie, on jest częścią tkaniny. Dlatego wydruki sublimacyjne nie łuszczą się, nie pękają, nie odpryskują. Przeżywają setki prań. Koszulki sportowe, flagi, obrusy, parasole, plecaki to naturalne środowisko sublimacji. Kolory w sublimacji są absolutnie fenomenalne. Wibrantność i nasycenie jest często wyższe niż w jakiejkolwiek innej technice druku na tkaninach. Gradient od głębokiego fioletu przez żywy pomarańcz do czystej bieli to sublimacja wykonuje bez problemu. Fotorealistyczne nadruki na odzieży, precyzyjne detale i pełne spektrum kolorów to jest właśnie to, co robi sublimacja lepiej niż cokolwiek innego. Jest jednak ważne ograniczenie. Sublimacja działa wyłącznie na materiałach zawierających poliester lub polimer. Na bawełnie barwniki sublimacyjne nie przywierają, bo bawełna nie ma struktury polimerowej, do której barwniki mogłyby się dowiązać. Dlatego koszulki z bawełny 100% nie nadają się do sublimacji. Za to poliester 100% daje idealny wynik. Mieszanki bawełna-poliester dają efekty proporcjonalne do zawartości poliestru. Im więcej poliestru, tym lepszy i trwalszy nadruk. Jeszcze jedno ograniczenie sublimacji. Nie da się nią drukować na ciemnych materiałach. Barwniki sublimacyjne są półprzezroczyste. To znaczy, że kolor podłoża przebija przez nadruk. Na białej tkaninie kolory są idealnie żywe. Na czarnej tkaninie nadruk jest niewidoczny. Dlatego sublimacja to technologia dla jasnych podłoży. Obie technologie, UV i sublimacja, zmieniły rynek gadżetów reklamowych, dekoracji wnętrz, personalizacji. Kubek ze zdjęciem ukochanego zwierzaka, sublimacja. Czolana tablica z logo firmy, Love. Koszulka z własnym projektem, sublimacja. Metalowy panel dekoracyjny, Love. Flaga z kolorowymi wzorami, sublimacja. Wizytówka z wypukłym logo, WoW i każda z tych technologii ma swoje wymagania dotyczące przygotowania pliku i przestrzeni kolorów. Sublimacja często operuje w sRGB i wymaga korekty nasycenia, bo podczas transferu kolory mogą nieznacznie zbladnąć. Druk UV na nieprzezroczystych podłożach wymaga osobnego kanału białego i precyzyjnego zarządzania kolejnością warstw. To jest nowa wiedza, której nie znajdziesz w starych podręcznikach DTP. Rozdział 8. Jak prawidłowo przygotować plik do druku? Praktyczny poradnik. Masz gotowy projekt. Grafika wygląda pięknie na ekranie. Co teraz? Teraz zaczyna się ta część pracy, która decyduje, czy wydruk będzie taki, jak chciałeś, czy będzie rozczarowaniem wartym 100 zł i tygodnia czekania. Przygotowanie pliku do druku to sztuka, która łączy wiedzę techniczną z praktycznym doświadczeniem. I choć w teorii brzmi skomplikowanie, w praktyce sprowadza się do kilku zasad, których przestrzeganie gwarantuje sukces. Pierwsza zasada, absolutnie fundamentalna, rozdzielczość 300 dpi. Dpi to skrót od dots per inch, punktów na cal. To miara gęstości informacji w obrazie rastrowym. Ekrany komputerowe zazwyczaj pracują w 72 lub 96 dpi, bo z odległości pół metra, w jakiej siedzisz przed monitorem, taka gęstość wystarczy, żeby obraz wyglądał ostro. Oko ludzkie nie rozróżni więcej szczegółów z tej odległości. Drukowany obraz trzymasz znacznie bliżej. Ulotkę trzymasz może 30-40 cm od oczu. W tej odległości oko widzi znacznie więcej szczegółów i dlatego druk wymaga 300 dpi, 4 razy gęstszy obraz niż ekranowy. Obraz w 72 dpi wydrukowany wyjdzie rozmazany, pikselowany, niewyraźny. Obraz w 300 dpi wyjdzie ostro i czytelnie. Musi to być 300 dpi w docelowym rozmiarze wydruku. To jest ważny niuans. Nie wystarczy, że plik jest 300 dpi, musi być 300 dpi w tym konkretnym wymiarze, w jakim będzie drukowany. Jeśli masz zdjęcie 300 dpi o wymiarach 10x10 cm i chcesz je wydrukować w rozmiarze 20x20 cm, to po powiększeniu będzie tylko 150 dpi. Za mało. Druga zasada. Smyk zamiast RGB. Jeśli projekt zawiera obrazy czy elementy, które będą drukowane na prasie offsetowej lub drukarce laserowej, wszystkie kolory powinny być skonwertowane do cmyk jeszcze przed wysłaniem pliku. Drukarnia może wykonać tę konwersję za ciebie, ale wtedy traci się kontrolę nad tym, jak kolory wyjdą. Lepiej zrobić to samemu w Photoshopie, używając odpowiedniego profilu ICC i zobaczyć rezultat na monitorze przed wydrukiem. Konwersja RGB do cmyk niemal zawsze nieco zmienia kolory. To nieuniknione, bo gamut cmyk jest mniejszy niż gamut RGB. Jaskrawe neonowe kolory, głębokie nasycone błękity, intensywne zielenie, to obszary, gdzie gamut RGB wykracza poza cmyk i kolory muszą zostać przesunięte ku środkowi. Wiedząc o tym, można odpowiednio planować projekt od samego początku, unikać kolorów, które będą problematyczne. Trzecia zasada, spady, czyli bledy. To pojęcie jest kluczowe dla każdego projektu, który ma kolor lub grafika dochodzącą do krawędzi wydruku. Prasa drukarska nie jest tak precyzyjna jak komputer. Papier może się nieznacznie przesunąć, gilotyna może ciąć z marginesem błędu milimetra lub dwóch. Jeśli projekt ma tło, które dochodzi dokładnie do krawędzi, a papier przesunie się o milimetr, zostanie biały pasek przy krawędzi. To wygląda fatalnie i jest błędem drukarskim. Rozwiązaniem są spady. Każdy element, który ma być przy krawędzi, musi wychodzić poza krawędź o standardowo 3 mm. Takie 3 mm na dodatku z każdej strony, które zostaną odcięte po druku, dają margines dla błędu cięcia. W programach do DTP, takich jak InDesign czy Illustrator, można ustawić spady w ustawieniach dokumentu i eksportować PDF już z uwzględnionym obszarem spadu. Odwrotna strona spad to margines bezpieczeństwa, zona safety margin. Minimum 3 do 5 mm od krawędzi, w której nie powinny znajdować się żadne ważne elementy, tekst, logo, elementy graficzne, których utrata byłaby problemem. To dlatego, że choć cięcie jest zazwyczaj precyzyjne, to mały błąd może sprawić, że ważny napis znajdzie się zbyt blisko krawędzi lub zostanie częściowo ucięty. Czwarta zasada. Format PDF i to nie byle jaki. Do druku profesjonalnego używamy formatu PDF/X. To specyfikacja PDF opracowana specjalnie dla branży druku. Najpopularniejsza to PDF/IS1A, która wymaga osadzonych wszystkich czcionek, obrazów w cmyk, bez warstw, bez transparentności wymagającej interpretacji, bez kodowania hasłem. PIK.pdf/x1, a to zamknięta paczka. Wszystko, co potrzebne, jest w środku. Nic nie jest linkowane do zewnętrznych zasobów. Nowsza specyfikacja PDF/X4 dopuszcza transparentności i warstwy. Jest bardziej elastyczna, ale wymaga oprogramowania drukarni, które potrafi ją interpretować. Sprawdź z drukarką, która specyfikacja jest preferowana. Piąta zasada. Czarne teksty i elementy. Małe teksty i cienkie linie powinny być drukowane tylko w czarnym kanale 100% K, 0% C, 0% M, 0% Y. To jest tak zwana czerń techniczna. Dlaczego to ważne? Bo przy druku czterema kolorami cztery warstwy farby muszą się idealnie nałożyć. Mały przesuw rejestracji, nawet ułamka milimetra, sprawia, że kolorowe tekstu wychodzi z kolorową obwódką, zjawisko zwane misregistration lub rozszczepem kolorystycznym. Dla małych czcionek jest to katastrofa czytelności. Czarny toner ze 100% K jest jedną warstwą. Nie ma jak się rozjechać. Natomiast duże czarne tła, powiedzmy, czarna strona w katalogu, powinny być drukowane jako czerń bogata, tak zwany Lichtblatt, zazwyczaj 60% cyjan, 40% magenta, 40% żółty i 100% K. Ta kombinacja daje głębszą, bardziej aksamitną czerń niż czyste K. Ale uwaga, bogatej czerni nigdy nie stosujemy do małych tekstów, bo znowu pojawia się ryzyko misregistratio. Szósta zasada. Przed wysłaniem zrób prefikt. Prefikt to automatyczna kontrola pliku PDF przed wydrukiem. Adobe Acrobat ma wbudowane narzędzie prefikt, InDesign też. Sprawdza ono wszystkie wymienione problemy. Rozdzielczość obrazów, przestrzeń kolorów, obecność spadów, osadzenie czcionek, format pliku. Dobry prefikt wyłapie błędy, zanim poniesiesz koszty druku. Wiele drukarni internetowych ma własne systemy prefiktowe online. Przesyłasz plik, system go sprawdza i zwraca raport. Korzystaj z tego. Godzina poprawek przed drukiem to lepsza inwestycja niż tydzień czekania na nakład, który trzeba wyrzucić. Rozdział 9. Papier. Cichy bohater druku, który zmienia wszystko. Możesz mieć idealny plik, możesz mieć najlepszą drukarnię, możesz mieć perfekcyjnie skalibrowaną maszynę, ale jeśli papier jest zły, wszystko idzie na marne. Papier to nie tylko nośnik. Papier jest aktywnym uczestnikiem reprodukcji koloru. Odcień białości, chłonność, powierzchniowe wykończenie, gramatura. Każdy z tych czynników zmienia to, jak wyglądają kolory na wydruku. Zrozumienie papierów drukarskich to jeden z najbardziej praktycznych aspektów wiedzy poligraficznej. I choć pozornie brzmi nudno, w praktyce wybór papieru potrafi całkowicie zmienić odbiór projektu, i to na lepsze lub na gorsze. Zacznijmy od fundamentalnego podziału. Papier powlekany versus papier niepowlekany. Papier powlekany, zwany kredą, to papier pokryty specjalną warstwą białego minerału, najczęściej kaolinu lub węglanowapnia, która uszczelnia powierzchnię i nadaje jej gładkość. Ta warstwa mineralna ma dwie kluczowe właściwości. Po pierwsze, nie wchłania farby tak głęboko jak nagi papier. Po drugie, odbija światło bardziej równomiernie i precyzyjnie. Efekt: kolory wydrukowane na kredzie są nasycone, żywe, kontrastowe. Zdjęcia wyglądają ostro. Szczegóły graficzne są wyraźne. Katalogi produktowe, magazyny, foldery reklamowe. To naturalne środowisko papieru kredowego. Teda błyszcząca, zwana gloss, ma powierzchnię o wysokim połysku, niemal jak lusterko. Kolory są na niej najbardziej nasycone i lśniące ze wszystkich rodzajów papierów. Ale ta błyszcząca powierzchnia ma wadę. Odbija światło bezpośrednie i utrudnia czytanie tekstu. Długie fragmenty tekstu na kredzie gloss po prostu męczą oczy. Teda matowa, zwana mat, nie błyszczy. Ma wygładzoną powierzchnię, ale bez połysku. Kolory na niej są nieco mniej nasycone niż na gloss, ale za to tekst jest znacznie przyjemniejszy w czytaniu. Wiele wysokiej klasy katalogów i broszur drukuje się na matowej kredzie, dla estetycznego, eleganckiego wyglądu bez oślepiającego blasku. Półmatowa, czyli satin lub silk, leży po środku, trochę połysku, trochę matu. Dobry kompromis między nasyceniem kolorów a czytelnością tekstu. Papier niepowlekany, często zwany offsetowym, to papier bez mineralnej powłoki. Ma otwarte, chłonne włókna celulozy. Farba podczas druku wsiąka głębiej w papier. Kolory wychodzą mniej nasycone, nieco bardziej stonowane, jakby bardziej organiczne. Za to tekstura papieru jest wyczuwalna palcami i wizualnie interesująca. Biuletyny, książki, gazety. Materiały, w których liczy się autentyczność i czytelność, to teren papieru offsetowego. Białość papieru ma niebagatelny wpływ na kolory. Papier nie jest idealnie biały, ma zawsze jakiś odcień. Tani papier jest lekko żółtawy lub szarawy. Wysokiej jakości papier offsetowy jest biały z lekko ciepłym odcieniem. Papier kredowy optycznie bielony środkami fluorescencyjnymi wydaje się mieć niemal niebieskawy odcień na świetle dziennym, bo środki fluorescencyjne pochłaniają promieniowanie UV i emitują niebieskie światło widzialne. To jest problem przy kalibracji monitora. SoftProof na monitorze symuluje kolory zakładając pewien odcień bieli papieru. Jeśli papier jest inny niż zakładany w profilu, wydruk będzie inny. Dlatego standardowe profile drukarskie jak Fogra 39 mają zdefiniowany konkretny odcień białości, a drukarnie używające takiego profilu muszą używać papieru z podobnymi parametrami. Gramatura to waga 1 m² papieru podawana w gramach na metr kwadratowy, w skrócie GSM lub G per M kwadratowy. Standardowa kartka biurowa A4 to 80 gramów na metr kwadratowy. Ulotka to zazwyczaj 130 do 150 gramów. Wizytówka może mieć 350 do 400 gramów i więcej. Okładka twardej książki może mieć nawet 300 gramów. Gramatura wpływa na jakość druku pośrednio. Cięższy papier zazwyczaj ma lepsze wykończenie, mniejszą prześwitywalność i bardziej prestiżowe odczucie w dotyku. Ale też gramatura jest sygnałem dla maszyny drukującej. Zbyt cienki papier może się zwijać, marszczyć, nierówno podawać. Są też papiery specjalne zasługujące na wzmiankę. Papier strukturalny z wytłoczonym wzorem powierzchniowym daje niepowtarzalny efekt dotykowy i wizualny. Papier czerpany, ręcznie lub mechanicznie wykonany z celulozowej masy, ma organiczną, nieregularną fakturę, idealny dla projektów artystycznych i ekskluzywnych. Karton falisty, tektura, to materiały opakowaniowe z własną specyfiką druku. Jest jeszcze kwestia kierunku włókna. Papier produkowany maszynowo ma dominujący kierunek ułożenia włókien wzdłuż lub w poprzek arkusza. Przy zginaniu papier zagina się gładko wzdłuż włókien i opiera się zginaniu w poprzek. Dlatego przy projektowaniu broszur, kartek czy innych produktów giętych, orientacja plików względem kierunku włókna papieru ma znaczenie praktyczne. Zły kierunek i broszura nie zamyka się płasko, grzbiet pęka. Wybór papieru to więc nie tylko estetyka. To decyzja techniczna, która zaczyna się od pytania, czym jest ten produkt, katalog, który ma wyglądać ekskluzywnie i być czytany przy stoliku, kreda mat, ulotka na stoisko targowe, która musi krzyczeć kolorami, kreda gloss, ekologiczna ulotka dla firmy proekologicznej, recyklingowany papier offsetowy, lekko kremowy, wizytówka, która zostawi wrażenie solidności, gruby, nielaminowany karton strukturalny. Papier to pierwszy element, który klient dotyka i czuje. Zanim zobaczy projekt, poczuje gramaturę w dłoni. To nie jest szczegół, to jest pierwsze wrażenie Twojej marki. Rozdział 10. Przyszłość druku. AI, ekologia i rozszerzony gamut. Stoimy u progu nowej ery w historii druku. Technologie, które jeszcze dekadę temu były domeną laboratoriów badawczych, dziś wchodzą do normalnych drukarni. Artificial intelligence zmienia projektowanie i produkcję. Ekologia zmienia materiały i procesy. Rozszerzony gamut barw zmienia to, co można wydrukować. Druk trójwymiarowy zmienia samą definicję słowa druk. Zacznijmy od gamutu, bo to jest tematycznie najbliższe temu, o czym mówiliśmy przez całą książkę. Standardowy druk cmyk ma ograniczony gamut kolorów. Pewne jaskrawe kolory, intensywne pomarańcze, żywe zielenie, głębokie fiolety, są poza zasięgiem 4 farb. Dlatego przez lata, aby uzyskać żywsze kolory, dodawano 5. farbę, Pantone lub kolor spotowy. Teraz pojawia się inny kierunek. Rozszerzony gamut cmyk przez dodanie dodatkowych atramentów. Systemy takie jak cmyk plus orange plus green plus violet, w skrócie cmyk OGV albo cmyk plus dodatkowe kolory, pozwalają uzyskać gamut znacznie szerszy niż standardowe cmyk. Bez konieczności zamawiania specjalnych farb Pantone dla każdego projektu. Drukarki atramentowe wielkoformatowe producentów takich jak Canon, Epson czy Roland już od lat stosują zestawy 6, 8, a nawet 12 atramentów. Oprócz podstawowych cmyk dodają atrament Licht Cyan, Licht Magenta, Gray, Licht Gray, Red, Green, Blue lub inne kombinacje. Efekt jest spektakularny. Fotorealistyczne wydruki o gamucie zbliżonym do tego, co widzimy na profesjonalnym monitorze. W świecie druku arkuszowego dla opakowań i etykiet, standard Pantone Extended Gamut Coated, skrót PG lub XGS, zaczyna stawać się normą. Pozwala na reprodukcję przeważającej większości kolorów Pantone czystymi atramentami cmyk OBV bez potrzeby mieszania farb spotowych. To obniża koszty i przyspiesza produkcję przy zachowaniu doskonałej jakości koloru. Sztuczna inteligencja wkracza do przygotowalni i drukarni na kilka sposobów. Systemy AI uczą się, jak konkretne maszyny reprodukują kolory w różnych warunkach, temperaturze, wilgotności, przy różnych partiach papieru i farb, i automatycznie korygują parametry druku, żeby utrzymać stałą jakość koloru przez cały dzień pracy. To sprawia, że setki tysięcy egzemplarzy wydrukowanych przez 12 godzin są kolorystycznie identyczne, coś, co wcześniej wymagało ciągłego nadzoru operatora. AI pomaga też w automatycznym preflictingu, nie tylko sprawdza oczywiste błędy techniczne, ale analizuje projekt semantycznie, czy tekst jest czytelny na tle, czy elementy graficzne nie kolidują z linią cięcia w sposób, który może być problemem, czy proporcje barw są odpowiednie dla danego podłoża. To jest nowa generacja kontroli jakości. W projektowaniu generatywna AI zmienia przepływ pracy kreacyjnej. Adobe Firefly, Midjourney, Stable Diffusion, narzędzia AI generujące obrazy, są coraz częściej używane przez projektantów jako punkt wyjścia do pracy. Ale tu pojawia się stały problem w nowej odsłonie. Obrazy generowane przez AI są domyślnie w RGB i często zawierają kolory całkowicie poza gamutem cmyk. Projektant korzystający z AI musi rozumieć ograniczenia przestrzeni barw, żeby wynik pracy był drukowalny. Ekologia to temat, którego nie można pominąć w rozmowie o przyszłości druku. Branża poligraficzna przez lata była kojarzona z ogromnym zużyciem papieru, toksycznymi farbami na bazie olejów mineralnych i odpadami chemicznymi z przygotowalni filmów i płyt. Wszystko to się zmienia. Farby na bazie wody i farby roślinne na bazie oleju sojowego, oleju lnianego, żywic naturalnych, zastępują tradycyjne farby petrochemiczne. Mają mniejszą emisję lotnych związków organicznych, są bezpieczniejsze dla pracowników drukarni i łatwiejsze do recyklingu zadrukowanego papieru. Papier zadrukowany farbami wodnymi lub roślinnymi nie wymaga odbarwiania chemicznego przed recyklingiem. Włókna można oddzielić mechanicznie. Certyfikaty ekologiczne stały się ważnym atutem marketingowym. Certyfikat FSC, Forest Stewardship Council, gwarantuje, że papier pochodzi z lasów zarządzanych odpowiedzialnie. Certyfikat PEFC to podobny standard europejski. Blue Angel to niemiecki znak ekologiczny dla materiałów drukarskich i drukarek. Producenci papieru prześcigają się w zwiększaniu zawartości recyklatu. Papiery 40%, 60%, a nawet 100% z makulatury stają się standardem dla projektów świadomych ekologicznie. Bezsolwentowe atramenty do druku wielkoformatowego to kolejny krok. Tradycyjne atramenty solwentowe zawierały agresywne rozpuszczalniki wymagające wentylacji i trudne w utylizacji. Atramenty lateksowe, opracowane przez HP, polimeryzują bez solwentów organicznych i nadają się do druku w zamkniętych pomieszczeniach. Druk trójwymiarowy, choć to osobna dziedzina, zasługuje na wzmiankę w kontekście przyszłości. Drukarki 3D coraz częściej drukują pełnokolorowo, deponując materiał warstwowo w pełnym spektrum barw RGB lub cmyk. Modele architektoniczne, prototypy produktów, gadżety reklamowe. To już dziś. Jutro być może druk 3D będzie tak powszechny i ekonomiczny, jak dziś druk cyfrowy. Jedno jest pewne. Druk nie zniknie, mimo że zdeklarowani optymiści cyfrowi od dekad wieszczyli erę bez papierostwa. Papier i druk są niezastąpione w pewnych kontekstach. Taktylność, trwałość, niezależność od baterii i sieci, fizyczne doświadczenie czytania i oglądania. Ale zmienią się technologie, zmienią się materiały, zmienią się procesy i zmienią się kolory. Każda nowa technologia to szersza gama barw, precyzyjniejsza reprodukcja, mniejsze różnice między tym, co widzimy na ekranie, a tym, co trzymamy w rękach jako wydruk. Cen każdego projektanta i klienta, żeby to, co widzisz na ekranie, wychodziło z drukarki tak samo, jest coraz bliżej spełnienia. I to jest piękna w tej historii. To nieustanna pogoń za perfekcją koloru, od Drake'a Leblona mieszającego farby w XVIII wieku, przez Lawrence'a Herberta numerującego każdy odcień w swoim wzorniku, przez Johna Warnock piszącego PostScript w garażu, aż po inżynierów HP i Canon projektujących głowice drukujące o rozdzielczości 1200 punktów na cal. Wszyscy ścigają ten sam cel. Sprawić, żeby kolor był dokładnie taki, jaki powinien być. Rozdział 11. Zakończenie. Kolor to nie technika, to sztuka. Przez całą tę podróż po świecie kolorów i druku przeszliśmy długą drogę. Zaczęliśmy od podstawowego pytania, czym jest kolor i dlaczego ekran różni się od wydruku. Przeszliśmy przez historię systemu CMYK, rewolucję komputerową DTP, filozofię Pantone, tajniki zarządzania kolorem przez profile i cyce. Porównaliśmy offset z cyfrowką, podziwialiśmy możliwości druku UV i sublimacji, nauczyliśmy się przygotowywać pliki i rozumieć papier. I spojrzeliśmy w przyszłość, gdzie AI i ekologia zmieniają branżę. Ale jest jedna myśl, którą chcę pozostawić na koniec. Technika jest narzędziem, kolor jest językiem. I jak każdy język, może być używany poprawnie gramatycznie, ale pusto. Albo może być używany do opowiedzenia czegoś prawdziwego i pięknego. Możesz opanować wszystkie zasady techniczne druku, CMYK, TPI, SPADY, profile ICC, standardy PDF. To jest ważne i niezbędne, ale to dopiero połowa drogi. Druga połowa to rozumienie, jak kolory wpływają na emocje, jak paleta barw buduje tożsamość marki, jak kontrast kieruje wzrokiem odbiorcy, jak nasycenie i jasność tworzą nastrój. Psychologia koloru to dziedzina, która powstała na styku neurobiologii, estetyki i marketingu. Wiemy, że czerwień przyspiesza bicie serca i wzmaga apetyt, dlatego restauracje fast food uwielbiają czerwień i żółć. Wiemy, że niebieski buduje zaufanie i spokój, dlatego banki i instytucje finansowe często wybierają niebieskie palety kolorów. Wiemy, że zieleń kojarzy się ze zdrowiem i naturą, dlatego marki ekologiczne i farmaceutyczne po nią sięgają. Ale to wszystko są uproszczenia. Kolor w kontekście działa inaczej niż w izolacji. Czerwień na białym tle to agresja i energia. Czerwień na czarnym tle to elegancja i luksus. Ta sama czerwień, inne skojarzenia, inne emocje. Kontekst jest wszystkim. I jest jeszcze kwestia kulturowa. To, co w Europie kojarzy się z żałobą, czerń, w wielu kulturach azjatyckich jest kolorem świąt. Biel w Polsce jest kolorem czystości i ceremonii ślubnych, a w Chinach jest kolorem żałoby. Zielony jest kolorem islamu, nie powinno się nim lekkomyślnie szafować na rynkach bliskowschodnich. Żółty jest kolorem cesarski w Chinach, a w niektórych europejskich kulturach kojarzy się z zazdrością lub tchórzostwem. Projektant pracujący dla globalnych marek musi być świadomy tych niuansów. I musi rozumieć, że plik do druku to nie koniec pracy, to narzędzie komunikacji, które trafi do rąk, oczu i emocji konkretnych ludzi. Wróćmy do miejsca, od którego zaczęliśmy. Wyobraź sobie, że projektujesz plakat. Pędzasz godziny dobierając kolory. Głęboka czerwień, soczysta zieleń, elegancki granat. Teraz wiesz, że czerwień w CMYK to kombinacja M100-Y100. Że zieleń balansuje między kanałem C a kanałem Y, że granat to wysoki udział C i K z odrobiną M. Wiesz, jak ustawić profil ICC Fogra 39. Wiesz, jak zrobić spady, jak ustawić rozdzielczość, jak wyeksportować PDF SASH X1A. Ale teraz wiesz też coś więcej. Wiesz, że ta czerwień to energia i pasja. Że ta zieleń to świeżość i nadzieja, że ten granat to stabilność i profesjonalizm. I wiesz, że kombinacja tych trzech kolorów na właściwie dobranym papierze, może to być kreda mat z jej elegancją, albo offset z jego organiczną ciepłotą, to nie jest tylko projekt graficzny. To jest komunikat, to jest emocja, to jest historia. Druk to alchemia. Bierzesz promieniowanie elektromagnetyczne z ekranu monitora, przeliczasz je na proporcje czterech atramentów, kładziesz na martwej celulozie i oto coś żywego, coś co można trzymać w rękach, oglądać przy różnym świetle, nosić w kieszeni, przykleić na ścianę. Coś fizycznego, trwałego, rzeczywistego. Ekrany można wyłączyć, internet można odciąć, ale fizyczny druk zostaje. Stare plakaty z pierwszej połowy XX wieku wiszą dziś w galeriach i zachwycają kolorami, które przetrwały 100 lat. Dobre drukowanie to tworzenie czegoś, co ma szansę przetrwać. I to jest, według mnie, najpiękniejsza rzecz w całej tej historii kolorów i druku, że ludzka obsesja na punkcie wierności barwy, precyzji reprodukcji, perfekcyjnego odwzorowania tego, co widzimy na ekranie lub w głowie na fizycznym nośniku, to nie jest tylko inżynierski kaprys. To jest pragnienie komunikacji, pragnienie bycia rozumianym dokładnie tak, jak chcemy być rozumiani, kolorem, kształtem, na papierze, w rękach drugiego człowieka. W tym pragnieniu jest coś głęboko ludzkiego i dlatego druk, mimo wszystkich cyfrowych rewolucji, nie odszedł i nie odejdzie, bo ludzie zawsze będą chcieli dotykać swoich historii.